Gościem Radia Zachód jest poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, dziś nie sposób nie rozpocząć od niczego innego, jak od tragicznych, dramatycznych wydarzeń wczoraj w Gdańsku. Jak wytłumaczyć takie zło? Czy takie zło można wytłumaczyć? Jak do tego podejść? Jak o tym mówić?
Trzy elementy, które warto byłoby tutaj uwzględnić, zaczynając najpierw od naszych własnych emocji. To znaczy, że warto byłoby je nieco powściągać. Jesteśmy bardzo rozemocjonowani tą sprawą. Każdego z nas ona dotyka w jakiś sposób. Również w sensie refleksji, poszukiwania wielu odpowiedzi na pytania, co do których dzisiaj nie mamy pewności, prawda? Wobec powyższego ta powściągliwość jest tutaj uzasadniona, żeby nie formułować werdyktów w sytuacji, w której nie mamy jasności co do intencji, w sensie szczególnie politycznych, sprawcy. Natomiast drugą rzeczą jest z pewnością solidarność z panem Pawłem Adamowiczem, z jego rodziną, w sytuacji, w której znajduje się po bardzo ciężkim zabiegu ratującym życie. I trzymajmy kciuki za to, żeby zarówno sprawność operatorów, którzy przez 5 godzin go operowali, jak i wydolność organizmu pana prezydenta będzie wystarczająca, żeby życie zachował.
Te słowa poparcia, one płyną ze wszystkich stron. Trzeba zaznaczyć, że bez względu na to, kto i po której stronie sceny politycznej stoi, przesyła tego rodzaju słowa wsparcia, bo i prezydent Andrzej Duda, premier, liderzy opozycji, politycy, działacze życia społecznego, wszyscy jak jeden mąż stoją w tej chwili za prezydentem Adamowiczem.
I należy się cieszyć z faktu, że w obliczu tej najbardziej radykalnej sytuacji potrafimy powrócić do najbardziej humanistycznych, czysto ludzkich reakcji, solidarności jednego wobec drugiego.
A taka sytuacja, w której oficjalne konto twitterowe Prawa i Sprawiedliwości podaje tweet z apelem o krew, który został wysłany przez Platformę Obywatelską.
No to też jest zupełnie oczywiste, zupełnie naturalne i dobrze, że potrafimy takie zachowania prezentować. Ja myślę, że jeszcze jest ta trzecia przestrzeń, co do której warto byłoby, żebyśmy w tej sytuacji spróbowali rozsądnie się zachowywać. To znaczy, że po tym zdarzeniu, daj Bóg, przy dobrej kondycji pana prezydenta Pawła Adamowicza przyjdzie nam dalej żyć i funkcjonować. Wobec powyższego mam wrażenie, że takie momenty najbardziej okrutne, niebezpieczne w życiu powinny wzbudzać w nas refleksję na przyszłość. To znaczy, żebyśmy spróbowali zastanowić się, co ode mnie zależy, żeby nigdy czegoś takiego ponownie nie było, a potem jako wspólnota narodu. Co możemy zrobić, żeby nigdy więcej takich sytuacji nie było?
Powiedział pan o tym, żeby zachować wstrzemięźliwość w ocenie tych wydarzeń wczorajszych, ale w kontekście faktów, oczywiście pewnych motywacji. Natomiast to, co nie ulega wątpliwości chyba, to jest kwestia zabezpieczenia i ochrony tego wydarzenia. Dlatego, że jeśli osoba nieuprawniona pojawia się w tej przestrzeni sceny, w jakiś sposób niewiadomy zdobywa plakietkę mediów, kiedy dokonuje tego ataku, później przez blisko 40 sekund jeszcze na tej scenie paraduje, to te pytania o jakość zabezpieczenia ochrony, o to, jakie standardy spełniają firmy ochraniające takie wydarzenia, wydaje się zasadne.
Ja myślę, w związku z tym, że zajmuję się w sensie zawodowym jako pracownik akademicki, badacz zjawiskami patologii społecznej, dewiacji, przestępczości, to mam wrażenie, że to pytanie, które pan zadał, jest pytaniem wtórnym do pierwotnej rzeczy, jaką jest niebywała determinacja, zamysł przestępczy i realizacja zamysłu przestępczego przez tego kryminalistę. Sądzę, że odsiadując 5-letni wyrok za wcześniejsze zbrodnie i przestępstwa z bronią w ręku, wystarczająco skrupulatnie sobie przemyślał cały scenariusz i wykonał go z niebywałą skrupulatnością.
To tu możemy zadać w takim razie pytanie o proces resocjalizacji w zakładzie karnym.
Oczywiście, że te pytania się pojawią wkrótce. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli ktoś z takim poziomem determinacji realizuje swoje przedsięwzięcie, to jakiekolwiek by ono nie było, może być dla nas zaskakujące i może trafiać na zupełnie nieprzygotowane środowisko w sensie reakcji natychmiastowych. Wobec powyższego absolutnie wcale się nie dziwię ludziom na scenie, którzy będąc w szoku i niedowierzaniu nie potrafili zareagować, a zupełnie inną kwestią jest, kiedy pojawia się osoba z identyfikatorem, który uprawnia ją do obecności w przestrzeni sceny, że tam się porusza. No nie było żadnych podejrzeń, które mogłyby wskazywać, że należałoby kogoś, kto się legitymuje identyfikatorem media, żeby go powstrzymywać przed czymkolwiek, prawda? Wobec powyższego ja jednak bardziej jestem przeświadczony, że zamysł przestępczy, jego realizacja była perfekcyjnie przemyślana i to jest bardzo zły człowiek. I on tą swoją złą naturę przenicował w miejscu, które zawsze jest bardzo dalekie od złych intencji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niesie dobro, a tutaj pojawiła się brutalne okrucieństwo, brutalne zło. I ten szok jest tym większy.
Wspomniał pan Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No nie sposób nie zapytać także o ten wczorajszy 27. finał. Tutaj przynajmniej na ziemi lubuskiej w trudnych warunkach, bo padał deszcz, wolontariusze chyba mieli kłopot, żeby dotrzeć i też osób na ulicach nieco mniej w związku z tym. Ale finał odbywa się, tak jak odbywał się co roku.
Tak, finał się odbywa. Ma to już charakter oczywiście pewnej tradycji, świeckiej tradycji w naszym państwie, gdzie od 27 lat w drugą niedzielę stycznia gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale warto tutaj również zwrócić uwagę na sytuację, w której my Polacy jednak mimo wszystko lubimy być dobroczynni. Bo jeśli założymy sobie taką marszrutę do dobroczynności, której się poddajemy, to proszę pozwolić, że zacytuję wpis z jednego z Facebooków pani Danuty Anioł, mojej serdecznej koleżanki z powiatu krośnieńskiego, który mówi: WOŚP, następnie Caritas, zakup chlebka wielkanocnego, później 1% odpisany z rozliczenia podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, w okresie wakacji wsparcie i w jesienią na festynach charytatywnych, datek na zdolną młodzież, znowu zakup świec wigilijnej pomocy dzieciom, czy świec bożonarodzeniowych. Jesteśmy bardzo aktywni i czynni w tych zakresach na bardzo różnych polach.
Czy pomagają organizacje pozarządowe, także rząd włącza się w akcje charytatywne?
Tak, ja myślę, że my Polacy w dużej większości mamy taką dużą łatwość wysupłania z portfela grosza na zbożny cel, bez względu na to, jaką on ma, powiedziałbym, identyfikację w sensie nazwy, czy to WOŚP, czy Caritas, czy chociażby stypendia trzeciego tysiąclecia, jesteśmy dobroczynni.
Ubiegły rok upłynął oczywiście był rokiem jubileuszu, setlecia odzyskania przez Polskę niepodległości, było to radosne świętowanie. Rok 2019 to z kolei okrągła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, więc w nieco innym tonie, ale chyba także będziemy w sposób odpowiedni do tego zagadnienia podchodzić. Pan poseł jest inicjatorem akcji, która skierowana jest i ukierunkowana na tych, którzy tę wojnę przeżyli, ale którzy jak rozumiem, są tym znamieniem wojny bardzo mocno dotknięci.
Tak jest. Mówimy zatem o środowisku polskich dzieci wojny, czyli tych z naszych najstarszych współobywateli, których biografia rozpoczęła się w okresie okupacji, przed okupacją lub tuż po, którzy nie mieli szansy walczyć z bronią w ręku, bo byli dziećmi wówczas. I nie mówiąc o szczegółach, chciałbym zaanonsować tylko, że właśnie przez fakt prowadzenia parlamentarnego zespołu i skupienia się nad środowiskiem dzieci wojny, mam nadzieję, że w tym roku wielkie wydarzenie czeka również to środowisko na okoliczność właśnie 80. rocznicy wybuchu wojny, II wojny światowej, to znaczy proklamowania Narodowego Święta Dzieci Wojny, ale również i spowodowania, żeby wrzesień był tym miesiącem, który jest wyraźnie dedykowany wszelkim możliwym działaniom, akcjom edukacyjnym, formacyjnym, społecznym, które będą skupione wokół problematyki polskich dzieci wojny i dzieci wojny w ogóle.
Dobrze, jak to w praktyce może przebiegać? To znaczy, jak ta idea będzie się realizować?
No, ambitnym przedsięwzięciem jest sprokurowanie w Polsce Światowego Kongresu Dzieci Wojny. Jestem autorem tego pomysłu. Mam nadzieję, że się uda go zrealizować we wrześniu bieżącego roku. I tutaj charakter może być dwojaki. Pierwszy, bardziej ambitny, to jest zaproszenie dzieci wojny z całego świata, wojen toczących się, ale również i wojen odbytych. I wówczas gospodarzem tego Światowego Kongresu będą oczywiście polskie dzieci wojny, czyli dzisiejsi 70-80-latkowie. A drugi, bardziej skromny wymiar, to jest zaproszenie do sali kolumnowej Sejmu wszystkich polskich dzieci rozsianych po całym świecie.
Musimy kończyć, ale zupełnie na koniec pytanie o rozwiązanie komunikacyjne, ważne, jak sądzę, nie tylko dla Lubusza, ale dla pana posła, także obwodnica Krosna Odrzańskiego, bo przez Zielonej Góry do Krosna będzie pan
bardzo dobre
też
pytanie.
Się kierował.
Dziękuję
dziś
za nie. Cały czas trzymam rękę na pulsie, przyglądam się konsultacjom społecznym, działaniom Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, które są bardzo racjonalne i merytorycznie właściwe. Rozmowa z obywatelami ostatnio w gminie Dąbie, żeby również wszelkie napięcia i kłopoty, które z tego mogą wynikać, wystudzić, zneutralizować i rozwiązać we właściwym czasie. Zbliżamy się coraz wyraźniej ku temu, żeby ta obwodnica zaczęła już być wyraźnie zarysowana na mapach powiatu kresińskiego.
Profesor Jacek Kurzępa, lubuski poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.